Serdecznie zapraszamy na 22 odcinek podcastu Srebrny Lublin. Ten odcinek to kolejna rozmowa z Magdaleną Maksymiuk. Tym razem będziemy rozmawiać o stresie w naszym życiu. Jest to trzeci odcinek serii Aktywni Plus. Zapraszam.
Czym jest stres?
Stres jest reakcją organizmu bardzo dynamiczną, wynikającą z konfliktu pomiędzy tym, jakie mamy własne możliwości, zasoby do poradzenia sobie z problemem, a właśnie tym problemem, czyli tym, co wymaga od nas sytuacja. Taką sytuację właśnie nazywamy stresorem, gdy nie umiemy sobie z nią poradzić, ponieważ mamy odrobinę mniejsze możliwości niż to, co wymaga od nas taka sytuacja. Jest to reakcja adaptacyjna, służąca rozwiązaniu tego problemu, ale także pokazaniu, że jest to dla nas istotna kwestia. Stres wywołuje w nas brak równowagi i wewnętrzne napięcie i jest wywoływany sytuacjami życiowymi. Mogą one dotyczyć całej rzeszy ludzi, tak jak na przykład seniorzy spytani o to, czy pandemia była stresująca, odpowiadali, że zdecydowanie tak, ale stres może dotyczyć naszych także zwykłych, codziennych utrapień.
Z tego, co powiedziałaś, wynika, że dla każdej osoby co innego trochę może być stresem. Że jeżeli ktoś na przykład potencjalnie spotyka się z potencjalnie trudną sytuacją, ale ma zasoby do tego, żeby sobie z nią poradzić, to sama ta sytuacja nie będzie stresująca.
Dokładnie tak. Na przykład możemy to omówić, mówiąc o wystąpieniach publicznych. Dla jednej osoby wystąpienie publiczne będzie czymś naturalnym. Ona nie będzie się takim wydarzeniem stresować, ponieważ na przykład wykonywała to już wiele razy i ma w tym doświadczenie lub po prostu naturalnie jej to przychodzi. Zaś dla innych osób wystąpienia publiczne będą czymś właśnie bardzo, bardzo stresującym, ponieważ nie mają w sobie aż tyle zasobów odwagi, które pozwoliłyby im na swobodne wypowiadanie się do publiczności.
Czy stres zawsze jest negatywny?
Stres nie zawsze jest negatywny. Stres dzielimy na dystres i eustres. Z czego właśnie eustres jest tak zwanym dobrym stresem, który nas pobudza i mobilizuje. Stres taki jest czynnikiem motywującym nas do wysiłku, właśnie do pokonania tej trudnej sytuacji, która nas spotkała. I właśnie ten eustres prowadzi do naszego rozwoju, ponieważ dzięki temu, że pokonaliśmy sytuację, która z pozoru była dla nas za trudna, mamy już doświadczenie w tym obszarze i następna taka sytuacja prawdopodobnie zmniejszy ilość stresu, który będziemy przeżywać. Dystres za to jest stresem negatywnym, który nas wyczerpuje, niesie cierpienie i dezintegrację psychiczną. Zwykle, jeśli mamy do czynienia z jakimś trudnym zadaniem, na początku pojawia się eustres i jeśli szybko poradzimy sobie z problemem, dystres się nie pojawi. Jednak jeśli właśnie to zadanie okaże się takie trudne, że będzie wymagało dużej ilości czasu lub bardzo dużej ilości wysiłku, może właśnie pojawić się ten wyczerpujący stres, czyli dystres.
Czy sytuacja przejścia na emeryturę, zakończenia pracy może być stresem?
Jak najbardziej. Przejście na emeryturę jest sytuacją stresującą, ponieważ wymaga dostosowania się do nowych warunków. Zmieniamy swoje nawyki w czasie przejścia na emeryturę, ponieważ nie ma już obowiązku wstawania do pracy, nie ma już takiej stałej rutyny i brak tej rutyny, która była dla nas normą, jest czymś nietypowym na początku i dlatego jak najbardziej przejście na emeryturę może wiązać się z dużym stresem.
Czyli nasi słuchacze, słuchaczki, jeżeli niedawno przeszli na emeryturę, coś się w ich życiu zmieniło, nie powinni się dziwić temu, że są na przykład bardziej zestresowani, bardziej poddenerwowani, rozdrażnieni.
Absolutnie nie. ta faza życia powoduje stres. Tak samo u dziecka pójście do nowej szkoły powoduje stres. Tak samo, ponieważ rozwijamy się przez całe życie, przejście na emeryturę również może wywołać stres u osoby, która właśnie zakończyła swoją pracę.
Młodsze pokolenie, jak myśli o tym, że mama, ciocia, babcia, ktoś tam z rodziny przechodzi na emeryturę, to że teraz już będzie miał labę i już właściwie powinien być tylko i wyłącznie zadowolony.
A właśnie tak nie do końca się to sprawdza, ponieważ oczywiście dla jednej osoby może być to zupełnie bezstresowa sytuacja. Jednak jeśli ktoś był zaangażowany właśnie w swoje codzienne nawyki i miał taką stałą pracę, która była bardzo przewidywalna w takim sensie, że pracował od tej godziny do tej samej codziennie i wiedział, co może go spotkać w danym dniu. Tak teraz jest już zupełnie inaczej po tym przejściu na emeryturę, ponieważ odszedł mu obowiązek, który zajmował naprawdę bardzo dużo czasu i oczywiście może cieszyć się z powodu tego, że już nie musi chodzić do pracy, ale niekoniecznie od początku będzie to w taki sposób wyrażał, ponieważ właśnie może być zestresowany tą zmianą codziennych nawyków.
Czy możesz jakoś podpowiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom, jak sobie z tym poradzić? Z tą zmianą sytuacji, że nagle jakby nie musimy wstawać do pracy, tak? I załóżmy, mamy te 8 godzin, z którymi nie wiemy, co zrobić.
Najlepszym sposobem właśnie na zapomnienie o starych nawykach jest wytworzenie sobie pewnych nowych. Oczywiście tutaj mówiąc o nawykach nie mówię o niczym negatywnym, tylko właśnie takiej codziennej rutynie, która pomoże nam z powrotem właśnie uczynić nasze życie bardziej przewidywalnym, a zatem bezpiecznym. Jeśli zatem ułożymy sobie plan dnia w taki sposób, że o tej porze idziemy do sklepu, a o tej porze gotujemy obiad, o tej porze przychodzą do nas wnuki na przykład, to zupełnie już inaczej to przejście na emeryturę będzie wyglądać, ponieważ dalej będzie to życie w pewien sposób przewidywalne i zaplanowane. Oczywiście nigdy nie możemy wszystkiego przewidzieć, ale będziemy czuć się bezpieczniej, jeśli mamy taką stałą rutynę dnia codziennego, dzięki której właśnie łatwiej będzie nam to swoje życie zmienić po przejściu na emeryturę.
Czyli wszelkiego rodzaju kluby i zajęcia dla seniorów to jest dobry pomysł, który może im pomóc przystosować się i zorganizować sobie życie na nowo po zakończeniu pracy.
To jest jak najbardziej dobry pomysł, ponieważ właśnie regularne chodzenie na zajęcia może dać seniorom cel, dzięki któremu będzie mógł dalej spełniać się i nie myśleć, że nie ma już co robić, ponieważ na takich zajęciach może mieć czas na rozwijanie swoich pasji, na które być może wcześniej w czasie życia zawodowego nie miał czasu, a teraz nie dość, że pozwoli mu to żyć w sposób bardziej regularny, czyli podobny tak do tego, co wcześniej, to jeszcze będzie mógł robić wiele przyjemnych rzeczy, a także pozostawać w stałym kontakcie z osobami w podobnym wieku i o podobnych zainteresowaniach.
Jakie są objawy stresu? Jeśli wrócimy na chwilę znowu do stresu, jakie objawy stresu?
Stres ma szereg różnych objawów, a u każdego może przejawiać się inaczej. Zależy to od naszego organizmu, a także od naszej osobowości. Możemy wymienić takie 3 główne grupy objawów stresu: fizjologiczne, psychologiczne i behawioralne. Fizjologiczne, czyli związane z reakcją naszego organizmu bezpośrednio i nad tymi objawami nie mamy żadnej kontroli. W momencie takiego wybuchu stresu najczęściej możemy zauważyć u siebie przyspieszony oddech, wyższy puls i ciśnienie, a także pocenie się. Takie dalsze objawy stresu, jeśli on nie znika szybko, tylko utrzymuje się, możemy wtedy zauważyć u siebie spadek odporności, wszelkie bóle mięśni, głowy, pleców, w klatce piersiowej, zawroty głowy, a także problemy żołądkowe. Jeśli ten stres utrzymuje się przez bardzo długi czas, może to doprowadzić do różnych chorób, takich jak udary, zawały, czy takie choroby typowo związane ze stresem, jak wrzody żołądka, czy zespół jelita drażliwego. W psychologicznych objawach można wymienić apatię, czyli zmniejszenie zdolności do odczuwania emocji, a także anhedonię, czyli trudność w odczuwaniu przyjemności z rzeczy, które wcześniej ją przynosiły. Ponieważ, tak jak powiedziałam, ludzie reagują różnie, akurat w przypadku objawów psychologicznych, one są przez nas wyuczone w ciągu życia, zależne od tego, w jaki sposób postrzegamy świat i jakie mamy cechy osobowości, możemy właśnie wyrażać swój stres apatią, ale też drażliwością, czyli łatwiejszymi wybuchami złości, czy też niestabilnością emocjonalną. Inne objawy psychologiczne są związane na przykład z kłopotami z pamięcią albo koncentracją, lub też możemy mieć natrętne myśli, które pojawiają się i mamy trudności w ich usunięciu. Długotrwały stres może zwiększyć ryzyko depresji oraz wpadania w nałogi. Ostatnią z kategorii objawów stresu są objawy behawioralne, czyli związane bezpośrednio z naszymi zachowaniami. Mogą to być trudności ze snem, czyli bezsenność lub niewyspanie, a także te związane z jedzeniem, czyli zmniejszony lub zwiększony apetyt, a także chudnięcie lub tycie. Objawy w zachowaniach mogą przejawiać się także wycofaniem z życia towarzyskiego i rodzinnego oraz wszelkimi impulsywnymi zachowaniami. Jak widać, tych objawów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, dlatego ważne jest, by redukować ilość stresu w naszym życiu. O ile nie mamy bezpośrednio wpływu na to, czy stres się u nas pojawi, to możemy sobie radzić z jego przejawami i redukować jego właśnie ilość w naszym życiu.
Dość łatwo można zauważyć, że czy ludzie różnie sobie radzą ze stresem, prawda? Jakby jedni, mimo że wydarzają im się w życiu, wydawałoby się, bardzo stresujące sytuacje, wydaje się też, że dobrze sobie z tym radzą, a inni jakby drobne rzeczy już są na tyle stresujące, że kogoś paraliżują, czy że nagle właśnie pojawiają się różne choroby. Od czego to zależy?
Tak jak było wspomniane w definicji stresu, zależy to przede wszystkim od ilości naszych zasobów, które mamy w organizmie, czyli także doświadczenia życiowego, ponieważ jeśli przeżywamy jakąś sytuację wielokrotnie, może zdarzyć się, że ten stres przy którejś z kolei podobnej sytuacji zmniejszy się, ponieważ nasze doświadczenie pozwoli na łatwiejsze jego przeżycie, ale zależy to także przede wszystkim od naszej osobowości. Tutaj bardziej można to zauważyć na przykładach stresu, na który nie mamy wpływu, na przykład śmierć bliskiej osoby albo problemy rodzinne czy finansowe. Zauważa się w psychologii pewne typy osobowości, z czego jeden typ, tak zwany typ D, czyli osobowość stresowa, jest typem, który predysponuje do łatwiejszego właśnie odczuwania stresu i trudniejszego radzenia sobie z nim. Oczywiście nie jest tak, że ktoś ma czysty typ osobowości, one najczęściej są wymieszane, ale może taki typ u kogoś dominować i to powoduje właśnie, że trudniej jest mu radzić sobie ze stresem. Ten typ osobowości typu D wiąże się z łatwiejszym odczuwaniem negatywnych emocji. Łatwiej takie emocje rodzą się u tego człowieka, który posiada taką osobowość i łatwo wpada w gniew, lęk czy irytację, ale wiąże się ten typ również z hamowaniem społecznym, czyli taką specjalnym ukrywaniem własnych emocji. Osoba taka nie pokazuje, że jest zła, tylko tą złość w sobie ukrywa, co jak już powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, nie prowadzi do niczego dobrego, tylko powoduje takie błędne koło emocji, które jeszcze bardziej przeszkadzają w codziennym życiu.
Czyli to są takie osoby, patrząc na nie, nie mamy poczucie, że sobie może dobrze radzą, po czym nagle okazuje się, że cały czas chorują, tak?
Tak, dokładnie tak. Takie typowe cechy dla osobowości stresowej to obniżone samopoczucie, mniejsza pewność siebie, tendencja do obwiniania się, zamartwiania i odczuwania napięcia i niski poziom poczucia własnej wartości, a także łatwość wpadania w stan wyczerpania. I te cechy takie typowe dla tego typu powodują właśnie, że te osoby zdecydowanie więcej się stresują i przez to łatwiej również mogą zapadać na różne choroby związane z sercem, ale także choroby wrzodowe czy łuszczyce. Takie wbrew pozorom niezwiązane z osobowością, a jednak takie ciągłe życie w napięciu własnych emocji może spowodować wiele negatywnych skutków somatycznych dla naszego organizmu. W jakiś sposób można sobie pomóc samemu, zależy od tego, jak bardzo ten typ dominuje u danej osoby. Jeśli ta osoba nie umie w żaden sposób poradzić sobie właśnie z obwinianiem siebie za różne rzeczy, które także nie zależą od niej, albo nie potrafi zupełnie zacząć dzielić się z innymi emocjami, to wtedy taka terapia u psychologa byłaby sposobem najlepszym na poprawienie sobie jakości życia. Jednak jeśli ktoś jedynie przejawia od czasu do czasu, w czasie na przykład takiej trudnej sytuacji dane cechy, to może spróbować radzić sobie z tym samemu. Oczywiście pierwszym krokiem jest tutaj zauważenie takich tendencji u siebie, a często trudno jest to zdiagnozować samemu, dlatego wizyta u psychologa, myślę, byłaby w tym przypadku również wskazana. Może niekoniecznie już cała terapia, ale takie drobne podpowiedzi ze strony specjalisty mogłyby pomóc zmniejszyć ilość stresu w życiu.
Czy stres jest zaraźliwy?
Stres jest zaraźliwy. Samo napięcie emocjonalne, jakie odczuwamy w czasie stresu, może łatwo przenieść się na drugą osobę, jeśli ta ma skłonności do empatii, a także inteligencję emocjonalną, która pozwala jej stany emocjonalne drugiej osoby odczytywać, wtedy to napięcie może się także na nią przenieść. Jednakże jeśli właśnie posiada ona duże zasoby inteligencji emocjonalnej, łatwiej jest jej sobie z tym poradzić. Zaś jeśli te zasoby ma niższe, może również wpaść w duży stres związany z sytuacją drugiej osoby, która zaczęła się stresować. Także może tu powstać takie błędne koło stresu i właśnie wzajemne zarażanie się nim. Dlatego ważne jest, aby sobie z nim radzić, tak aby nie przenosił się on na kolejne osoby, bo ponieważ najczęściej są to osoby bliskie, na którym nam zależy i jeszcze bardziej może to doprowadzić do stresu tą osobę, która się stresowała pierwotnie, jeśli wie, że zestresowała sobą inne osoby.
No tak, chyba większość z nas zna taką sytuację, że jedna osoba w rodzinie, w domu ma w cudzysłowie zły humor, gorszy dzień i po 2-3 godzinach przebywania razem i różnych sytuacji właściwie wszyscy w domu już są zdenerwowani.
Dokładnie tak, powstaje takie błędne koło negatywnych emocji, więc warto je zakończyć już na samym początku, tak aby nie wszyscy zostali nim objęci i łatwiej byłoby z niego wyjść.
Przychodzi mi też taki pomysł, nie wiem czy to byłby dobry pomysł dla osób, które jednak odczuwają stres, żeby na przykład, no właśnie, chodząc na zajęcia w różne miejsce, tak, czy kontaktować się z grupą osób, które nie są tak bardzo zestresowane. Myślę tutaj, bo jakby znając też tendencje w ogóle człowieka do tego, że się łatwo zarażamy tymi też negatywnymi, znaczy nieprzyjemnymi dla nas rzeczami, emocjami, tak sobie myślę, czy taka sytuacja, gdzie mamy tą jedną osobę, która bardziej odczuwa stres, jest bardziej zestresowana, a po drugiej stronie grupa osób bardziej zrelaksowanych, cieszących się życiem, może to też jest sposób na zarażenie się trochę właśnie takim luzem, takim pogodzeniem z życiem.
Myślę, że jak najbardziej, ponieważ zarażamy się nie tylko negatywnymi emocjami, ale także pozytywnymi. Zatem jeśli w grupie przeważałaby tendencja do radości i wyrażania jej na różne sposoby, taka osoba zestresowana mogłaby poczuć się lepiej, choćby na chwilę, ale jeśli im częściej by przebywała w grupie, tym takie lepsze samopoczucie mogłoby ją spotkać.
Jakie są jeszcze inne style radzenia sobie ze stresem?
Generalnie takie style radzenia sobie ze stresem możemy podzielić na trzy kategorie. Taką najlepszą, ale zarazem najtrudniejszą jest styl skoncentrowany na zadaniu, czyli jeśli mamy jakiś problem, zastanawiamy się dokładnie nad tym, jak go rozwiązać, planujemy jego rozwiązanie i skupiamy się tylko i wyłącznie na tym zadaniu, które zostało przed nami postawione. Myślimy intensywnie o problemie, ale nie o tym, co w nas wywołuje, tylko o tym, jak najszybciej się go pozbyć. Taką właśnie formą myślenia o emocjach związaną z odczuwaniem stresu jest styl skoncentrowany właśnie na emocjach, czyli tutaj nie skupiamy się już na tym, jak pokonać problem, tylko na tym, co czujemy w związku z nim. Na przykład, że nie mogę pokonać tego problemu, więc jestem beznadziejny, znowu mi się to zdarzyło, obwiniam się, że to się znowu stało i myślę tylko i wyłącznie o tym, co wywołuje we mnie ten stres, że jestem zdenerwowana, napięta. Taki styl skoncentrowany na emocjach, jeśli tylko taki przejawiamy, nie prowadzi do niczego dobrego, ponieważ te emocje jeszcze się w nas nawarstwią i to również spowoduje takie błędne koło emocji, ponieważ nie myślimy o tym, jak problem rozwiązać, tylko jeszcze bardziej się w niego zagłębiamy. Stylem trzecim jest styl skoncentrowany na unikaniu. Unikać problemu również możemy na różne sposoby, na przykład poprzez kontakty towarzyskie. Można zauważyć taką tendencję u niektórych osób, że jeśli się stresują, to wychodzą na spacer ze znajomymi, zapraszają gości do domu, tak żeby przez chwilę o tym problemie nie myśleć. Inne sposoby unikania to na przykład oglądanie telewizji, jedzenie, spanie i wszelkie różne czynności, też czytanie książek, oddawanie się swoim pasjom. Także jak widać, unikanie może być takie pozytywne lub negatywne. Do takiego wniosku seniorzy doszli na naszych zajęciach, że niektóre formy unikania są dobre, ponieważ w czasie, gdy nie zastanawiamy się nad problemem, możemy nabrać do niego dystansu, gdy właśnie spotkamy się ze znajomymi, zanim przejdziemy do rozwiązywania problemu, ale unikanie może być też negatywne, jeśli sięgamy wtedy po alkohol. To nie prowadzi do rozwiązania problemu, a może pogłębić nałogi. Najlepszym sposobem radzenia sobie, stylem radzenia sobie ze stresem jest właśnie skoncentrowanie się na zadaniu. Nie można zapominać także o relaksie w trakcie tego stresu i jak już mówiłam, każdy radzi sobie z nim na różne sposoby. Niektórzy mogą się kontaktować z naturą, ze zwierzętami, ze sztuką, a inni właśnie mogą mieć tendencję do wszelkich zachowań negatywnych, takich jak właśnie jakieś nałogi.
Chyba ważne jest, żeby u siebie rozpoznać, prawda? Taki sposób reakcji na stres i jakoś ocenić, czy to jest coś, co przyniesie nam koniec końców dobre rozwiązanie, czy raczej może stać się częścią jakiegoś innego problemu.
Tak, takie poszukiwanie właśnie swoich typowych sposobów radzenia sobie ze stresem może pokazać nam, czy umiemy sobie radzić w sposób prawidłowy i może nam to uświadomić, że nasze sposoby niekoniecznie prowadziły do rozwiązania problemu, a wręcz go mogły pogłębiać.
Tak mi przychodzi też do głowy, że te wymienione style radzenia sobie, pierwszy emocjonalny może nam pomóc uświadomić sobie, że w ogóle przeżywamy stres. Drugi unikanie, że jeżeli na przykład sobie wyjdziemy ze znajomymi, się troszkę odstresujemy, wyluzujemy, zrobimy coś przyjemnego i trochę obniży to poziom napięcia, no to możemy przejść do trzeciego, czyli jakby wymyślenie jakiegoś rozwiązania na to, żeby ta sytuacja, która spowodowała w nas stres, jakby ją zakończyć, zmniejszyć.
Możemy właśnie tak do tego podejść i w ten sposób wykorzystamy każdy sposób radzenia sobie ze stresem. Jednocześnie nie będziemy sobie w ten sposób szkodzić, ponieważ ostatecznie sięgniemy po to dobre rozwiązanie naszego problemu. Jednak właśnie jeśli ktoś ma tendencję do jednego stylu i nie jest to styl skoncentrowany na zadaniu, a na emocjach czy unikaniu, nie przejdzie do tego rozwiązywania problemu i w rzeczywistości jego stres się jeszcze zwiększy, choć jest to potencjalnie metoda, która miała mu pomóc. Jednak jeśli nie stanie z problemem twarzą w twarz, to unikanie nie przyniesie mu żadnych korzyści.
Bardzo dziękujemy za opowiedzenie nam o stresie.
Dziękuję.
Odcinek powstał w ramach projektu Srebrny Lublin. Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz osób starszych Aktywni Plus na lata 2021-2025, edycja 2021.